Nasz gość dnia.
Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Doktor Ireneusz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam radiosłuchaczy i tych, którzy nas oglądają.
Oczywiście, i tych serdecznie tak. Pozdrawiamy. Mamy koniec stycznia, rok akademicki rozpoczął się już dawno, ale u was ponownie trwa rekrutacja. Kogo tym razem zapraszacie w swoje progi?
Tak, u nas trwa rekrutacja, ale trwa także, trzeba powiedzieć, sesja, już końcówka semestru zimowego. Studenci walczą z zaliczeniami, można by powiedzieć tak trochę pół żartem, pół serio. Natomiast z racji tej, że kończą się te semestry, kończą studia studenci studiów inżynierskich, które trwają 7 semestrów, no to robimy rekrutację na studia magisterskie. A ten wybór jest dość szeroki. Ten najnowsze studia magisterskie, które oferujemy, to studia na kierunku budownictwo. Już jedna grupa pierwsza pracuje, uczy się, robimy ponowny nabór na budownictwo drugiego stopnia, ale także rolnictwo, nasz sztandarowy kierunek, ale także pielęgniarstwo, drugi stopień, i także bezpieczeństwo wewnętrzne. Więc cztery kierunki, na które robimy nabór. Jest to ważne, no bo to pozwala młodym ludziom i każdemu, kto tego potrzebuje, uzupełnić wykształcenie do pełnego wykształcenia wyższego.
To, że rolnictwo jest najchętniej wybieranym kierunkiem, tym najpopularniejszym, to wiemy, ale co robicie jako władze uczelni? Jaki kierunek chcielibyście, aby stał się takim może niewiodącym, ale żeby szedł ramię w ramię z tym rolnictwem?
Znaczy tak, generalnie na wszystkich kierunkach nam zależy, bo nasze kierunki są kierunkami, które wpisują się w inteligentne specjalizacje rozwoju zarówno Polski, jak i województwa podlaskiego. Są ważne dla gospodarki. W związku z tym tutaj nie stawiamy, że coś ma być lepsze, top, a coś ma być gorsze. Wszystkie kierunki mają być na najwyższym poziomie, dlatego i pielęgniarstwo, i budownictwo, i rolnictwo, i bezpieczeństwo wewnętrzne. To są te obszary, jeśli chodzi o studia magisterskie, które są niezwykle istotne, bo wiemy, jaką mamy dzisiaj sytuację. Bezpieczeństwo wewnętrzne, bardzo ważny obszar, bezpieczeństwo żywnościowe, ale także no, inwestycje, budownictwo, no i pielęgniarstwo. No, cały czas ta średnia wieku pielęgniarek w polskich szpitalach to jest ponad 50 lat grubo. W związku z tym wykształcenie nowej kadry, przygotowanej profesjonalnie do pracy, jest niezwykle ważne. Dużo mamy kandydatów na studia magisterskie na pielęgniarstwie, właśnie między innymi z tych względów, że następuje w tej chwili wymiana pokoleniowa w szpitalach i to jest ważne i my przygotowujemy do tego, ale tak jak powiedziałem, nie chcielibyśmy tutaj stawiać, że coś jest ważniejsze czy coś lepsze. Wszystkie kierunki są bardzo ważne, bo wszystkie wpisują się w potrzeby gospodarki naszego województwa, w potrzeby gospodarki naszego kraju.
I takie podejście też pewnie bardzo pomaga rozwijać uczelnie.
Tak jest, no bo no musi uczelnia mieć kilka nóg, tak? Przynajmniej, bo to wtedy daje pewną stabilizację, ale także pozwala być dostrzeganym nie tylko w naszym regionie, ale także w Polsce, także szerzej w Unii Europejskiej i poza Unią Europejską. Co obserwujemy, bo my współpracujemy w wielu obszarach z uczelniami, chociażby z Hiszpanii, z Grecji, ze Słowacji, realizując projekty z programu Erasmus+, ale także mobilności dla naszych studentów, bo nasi studenci w ramach Erasmusa jeżdżą i zdobywają nowe kompetencje, doświadczenia, to jest niezwykle ważne. Ta współpraca także ma wymiar takich zajęć interprofesjonalnych, które ostatnio realizowaliśmy online we współpracy z Wyższą Szkołą Ochrony Zdrowia TWP w Łomży i ze szpitalem na Ukrainie, gdzie zarówno pielęgniarki, ratownicy i lekarze z tamtego szpitala wymieniali się doświadczeniami i uczyli się wzajemnie współpracować w warunkach wojny, to co jest niezwykle ważne. My tak w Polsce trochę wypieramy pewne sytuacje, ale z drugiej strony obserwując to, co się dzieje w naszym kraju, no to widać jaskrawie, że rząd i samorządy przygotowują się do takiego zagrożenia. Tak?
Przygotowują też nas?
I pewnym zakresie przygotowują nas. Nie wiem jak państwo, ja otrzymałem do domu ulotkę z ministerstwa dotyczącą zachowań w sytuacjach
kryzysu. Czyli poradnik
bezpieczeństwa. Tak, poradnik bezpieczeństwa. W związku z tym to jest wprost ewidentne przygotowanie. Oczywiście nie mówi się tego tak, że to tylko na wypadek wojny, różnych sytuacji kryzysowych, ale trzeba mieć świadomość, że to jest element przygotowania do takich no, skrajnych sytuacji kryzysowych, których oczywiście nie chcielibyśmy.
A zainteresowanie tym bezpieczeństwem wewnętrznym jest? To nie odstrasza to, co teraz obecnie dzieje się na, nie tylko w Polsce, ale na świecie?
Znaczy generalnie młodzi ludzie są dość świadomi, bo proszę zauważyć, że w Polsce bardzo popularne są na poziomie szkół ponadpodstawowych klasy mundurowe. I mamy praktycznie w każdej szkole ponadpodstawowej klasę mundurową, można by powiedzieć, tak? I to klasę wojskową, klasy policyjne, wielomundurowe, bo i strażackie, i one się tworzą i to jest popularne. Młodzi ludzie się nie boją. Widać tą świadomość, że trzeba być przygotowanym na wszelkie sytuacje i wbrew pozorom, ja tutaj bardzo wysoko oceniam postawy młodych ludzi, którzy ze pełną świadomością, bo jednak jak mają zajęcia w tych klasach mundurowych i później przychodzą do nas na zajęcia, mają zajęcia, dużo zajęć praktycznych i na szczelnicy, i na poligonie, i w różnych sytuacjach takich praktycznych, oni się tego nie boją. Oni chcą wręcz, jak gdyby cenią to sobie, że mogą zdobyć takie kwalifikacje, takie kompetencje, które mogą im się przydać właśnie w takiej sytuacji kryzysowej.
Czyli morale jeszcze nie zginęły, jeszcze w tym młodym pokoleniu są.
Uważam, że nie. Uważam, że jest dobrze. Młodzież jest naszą przyszłością i trzeba to docenić, a że żyje w innych warunkach jak my, czy jak nasi rodzice, czy dziadkowie, to jak gdyby dostosowuje się do tych warunków, które są, no bo kiedyś nie było internetu, nie było wielu narzędzi, których my dziś korzystamy, ale generalnie młodzi ludzie uważam, że patrzą trzeźwo i realnie na rzeczywistość.
Panie rektorze, wspomniał pan na samym początku, że trwa intensywny czas na uczelni. Studenci mierzą się w tej pierwszej sesji. Dużo osób odpada po tym pierwszym semestrze?
Różnie to bywa. Generalnie,
chodzi mi o te pierwsze roczniki.
Tak, tak, tak. My się mierzymy z sytuacją, tak jak w całej Polsce, z tak zwanego drop-outu, czyli rezygnacji przedwczesnego kończenia studiów. I badaliśmy tą sytuację generalnie średnio na naszych kierunkach. Po pierwszym semestrze i po pierwszym roku studiów odpada około 20% studentów. To jest oczywiście różnie na różnych kierunkach, bo na budownictwie więcej, bo to jest nawet 30%. Natomiast na przykład na rolnictwie to jest około 18%. W związku z tym ten problem jest. On wynika z różnych przyczyn. Przede wszystkim młodzi ludzie, część z tych młodych ludzi nie jest przygotowana do tego, żeby walczyć o siebie. Tak? Pierwsze niepowodzenie, niezaliczone kolokwium na matematyce czy niezdany egzamin powoduje, że oni rezygnują, tak? Chcą rezygnować i rezygnują i tak jest w całej Polsce. Tak? Z tym jest problem we wszystkich uczelniach w Polsce. Oczywiście możemy na ten problem patrzeć w dwojaki sposób. Z jednej strony to jest naturalny proces, że nie każdy, kto ma szansę spróbować, musi ukończyć studia i to jest naturalne. Z drugiej strony Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego postrzega to jako problem duży, żeby zatrzymać tych studentów, bo takie dzisiaj mamy trendy edukacyjne, żeby ich wspierać. No i między innymi myśmy wystartowali w konkursie NCBR na projekt, gdzie był konkurs ogłoszony na działania uczelni przeciwdziałające dropoutowi i rozpoczynamy realizację projektu właśnie związanego z przeciwdziałaniem temu przedwczesnemu wypadaniu, gdzie będziemy uatrakcyjniali studia, gdzie będziemy realizowali szereg zajęć dodatkowych, które będą wspierały tych młodych ludzi, bo jeżeli on nie zdał kolokwium jednego czy drugiego z matematyki, to wiadomo, że trudno mu już później nadrobić to.
Czyli trochę będziecie motywować.
Tak, będziemy motywować, będziemy oferować dodatkowe zajęcia, żeby przypomnieć, wyrównać ten poziom, no bo on też jest różny, nie oszukujmy się, w zależności w jakiej szkole, no i też mamy studentów, którzy zdali maturę na 90%, a mamy takich, którzy zdali na 35%. I to jest naturalne, mają prawo być studentem. W związku z tym niektórzy potrzebują wsparcia i to chcemy robić.
Doskonale wiemy i żadną tajemnicą nie jest, że każda uczelnia walczy o studenta, o tego potencjalnego kandydata. To jest coraz trudniejsze w województwie podlaskim? Ta konkurencja jest coraz wyższa?
Znaczy konkurencja jest i to jest dobre, bo to ja uważam, że konkurencja raczej robi dobre rzeczy niż złe. My musimy jako uczelnie generalnie się zmieniać. Musimy dostosowywać się do potrzeb zarówno studentów, jak i rynku pracy. I kto lepiej na te potrzeby odpowiada, ten ma studentów, tak? Jak obserwujemy w województwie podlaskim, myślę, że chyba większość uczelni nie ma problemu w tej chwili z naborami. My obserwujemy wzrost zainteresowania studiami. W przeciwieństwie do tego, co się mówi, że studia nie są potrzebne, że one nic nie dają, to jednak obiektywne badania pokazują, że nadal wykształcenie wyższe jest tą bazą. Oczywiście ono nie jest furtką czy cudownym kluczem do kariery, ale jest pewną bazą, bez której tej kariery, czy bardzo trudno tą karierę zawodową rozwijać. Konkurujemy, każda z naszych uczelni tak naprawdę konkuruje nie tylko tutaj w województwie podlaskim, bo przecież my mamy studentów i z województwa warmińsko-mazurskiego, i z województwa mazowieckiego, ale także z województwa kujawsko-pomorskiego, a także mamy studentów z dolnośląskiego na przykład. Tak? Oni przyjeżdżają do nas i przyjeżdżają. Trudno jest konkurować. Jest jeden poziom konkurencji w Polsce, który niestety nie jest jeszcze do końca uregulowany, który jest związany z tym, że funkcjonują nadal uczelnie w Polsce, które realizują 100% zajęć online, co nie jest prawem dozwolone. I te uczelnie mają jak gdyby tą przewagę konkurencyjną w stosunku do tych osób, które nie mają możliwości przyjeżdżania na zajęcia. Natomiast w normalnym kształceniu to 50% zajęć tylko może realizowane być online, a reszta musi być na miejscu i my to robimy, tego pilnujemy. I tutaj trudno jest konkurować takim uczelniom jak nasza, a większość uczelni, w województwie podlaskim to wszystkie, bo nie znam w województwie podlaskim takiej uczelni, która by robiła 100% zajęć online.
Ale jaki to jest poziom kształcenia? Możemy sobie zadać pytanie, kiedy 100% jest online?
Znaczy, to jest bardzo dyskusyjna sprawa. To z tego sobie zdajemy sprawę, ponieważ jak była pandemia, to wszyscy uczyli online
i było okej. Okay.
I musiało być okej, okay, tak? Zobaczmy, jest na Ukrainie wojna i większość zajęć odbywa się online, bo inaczej nie mają możliwości. I też jest okej, okay, bo tutaj jest duża, większa potrzeba odpowiedzialności obu stron. Natomiast chodzi o warunki pewne, bo albo wszyscy mogą robić zajęcia 100% online, albo bardzo skrupulatnie pilnujemy, że te zajęcia odbywają się tylko do 50% punktów ECTS online. I wtedy są równe warunki konkurencji. I o to chodzi. Natomiast samego kształcenia online nie można przekreślać, bo proszę zauważyć, że jeszcze 20 lat temu, nawet 15 lat temu, gdy mówiło się o kształceniu online, to Polska Komisja Akredytacyjna w ogóle nie przyjmowała czegoś takiego do wiadomości. Nie było to możliwe do realizowania. Uczelnie, które pierwsze próbowały w 2009-2010 roku wprowadzać te techniki nauczania na odległość i realizować po jednym, dwa przedmioty, były bardzo mocno krytykowane za to, że to jest w ogóle niemożliwe. Dzisiaj nikt nie dyskutuje nad tym. Nawet największe uczelnie publiczne typu Uniwersytet Jagielloński, typu Uniwersytety Ekonomiczne, typu SGH. Popatrzmy na ofertę. Część zajęć, szczególnie dla studentów zaocznych, jest realizowana online. Studia podyplomowe, wystarczy wejść na ofertę tych wielkich, największych uczelni wiodących w Polsce. 100% zajęć online na studiach podyplomowych.
To jest największa zachęta.
Tak? W związku z tym
nie
to
wiemy,
nie
jak
jest,
to będzie wyglądało za kolejne tak 15 czy 20
lat. To nie
lat.
Jest zły model, tylko chodzi o pewien równość, tak, że trzyma pilnowanie pewnych zasad, bo na całym świecie są kraje, tak jak Stany Zjednoczone, Indie i tak dalej, gdzie od dawna już funkcjonowały uniwersytety online i to się sprawdza, tak, bo nie każdy ma możliwość. Tylko muszą być, uregulowania, które będą powodowały, że wszyscy będą równo realizowali ten proces.
Ktoś, kto słucha Radia Nadzieja, doskonale wie, że Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży jest otwarta na studentów, otwarta na potencjalnych kandydatów. Uczestniczycie w różnego rodzaju projektach. Ten najbliższy to Upskilling. Już w marcu przyjedzie do Was 500 uczniów.
No mamy nadzieję, że nawet więcej, bo przypomnę, tylko w ubiegłym roku robiliśmy pierwszy panel taki orientacyjno-zawodowy w ramach tego projektu Upskilling. Wtedy zgromadziło się u nas ponad 600 studentów. Zgłoszeń mieliśmy ponad 700, no ale wiadomo, nie wszyscy dojadą, którzy się zgłoszą. No i w tym roku kolejna edycja. Już w marcu, 17 marca, zapraszamy wszystkich, wysyłamy zaproszenia do szkół. Myślę, że to jest taka cenna inicjatywa, bo tutaj wspierają nas w organizacji tej inicjatywy zarówno przedsiębiorcy, nasi eksperci, prezesi firm i młodzi ludzie, przyjeżdżając do nas, mają okazję po pierwsze zrealizować różnego rodzaju zadania edukacyjne, poznać nasze kierunki, ale także porozmawiać z pracodawcami potencjalnymi, zrozumieć, na czym polega istota studiowania i potrzeby pracodawców. To jest wszystko bardzo ważne, bo my nie zakładamy, że wszyscy, którzy do nas przyjadą, przyjdą do nas na studia. To jest, ten cel jest dużo szerszy, żeby młodzi ludzie zrozumieli, że warto studiować kierunki, które są ważne z punktu widzenia gospodarki. Kierunki techniczne. My mamy, proszę zobaczyć, większość w naszej ofercie to są studia inżynierskie i plus pielęgniarstwo, które jest, są studiami medycznymi. W związku z tym wszystkie te kierunki w stosunku na przykład do niektórych nauk społecznych są trudniejsze. Tak? Trudniejsze. I tutaj chodzi o to, żeby młodzi ludzie zrozumieli, że tutaj jest to zapotrzebowanie i studia inżynierskie dają dużo większe szanse i perspektywy na rynku pracy, bo tych inżynierów na rynku potrzeba.
Ale to nie wszystko, bo na horyzoncie 3 kolejne projekty.
Tak jest, tak jak już wspomniałem, ten projekt bardzo ważny dla nas, który będzie dotyczył przeciwdziałania właśnie temu zjawisku dropoutu i tutaj szereg działań skierowanych do naszych studentów, wspierających ich na każdym etapie kształcenia, ale także projekt, który będzie rozwijał kompetencje zawodowe pracowników administracyjnych, no bo przecież uczelnia, żeby się rozwijać, też muszą rozwijać się pracownicy. I trzeci projekt, który jest skierowany wprost do wykładowców i rozwoju kompetencji wykładowców, bo przecież wykładowcy są w różnym wieku. No zresztą po mnie to widać, prawda? Więc my musimy także nabywać nowych kompetencji i iść z duchem czasu, poznawać nowe technologie, nowe sposoby kształcenia, to, czego oczekują młodzi ludzie, tak żeby te nasze zajęcia, które prowadzimy, były atrakcyjne, tak żeby ta interakcja ze studentem była taka, jakiej on oczekuje, bo młody człowiek dzisiaj jest, można by powiedzieć, od dziecka przyzwyczajony do multimediów, tak? I tego oczekuje w procesie kształcenia też. Dziś nie zawsze słowo, bardziej obraz przemawia do młodego człowieka i sposób podania tego słowa jest bardzo ważny, pokazania. I to wszystko chcemy realizować, żeby być lepiej przygotowanym właśnie i odpowiadać na potrzeby naszych studentów.
Ten 2026 jest dla Waszej uczelni wyjątkowy, a to dlatego, że świętujecie swój jubileusz. Już 30 lat jesteście na mapie regionu. Jak będziecie świętować?
Tak, myślę, że wpisaliśmy się w region, subregion łomżyński, województwo podlaskie, ale szerzej tutaj można by powiedzieć tą Polskę północno-wschodnią jako uczelnia stabilna, która od lat funkcjonuje, która też jest wysoko i stabilnie, jeśli chodzi o ranking perspektyw, bo tutaj jesteśmy na 30. miejscu w skali całego kraju, a jeśli chodzi o województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie, to jesteśmy najlepiej ocenioną uczelnią w tych województwach, więc to daje nam pewną perspektywę, to daje nam też powody do satysfakcji i do tego, żeby móc świętować. Tak? I do tego, żeby móc świętować. Właśnie wiele wydarzeń, między innymi ten panel, o którym mówiliśmy, będzie wpisywał się w te obchody. Planujemy, już organizujemy, bo już mamy pierwsze zgłoszenia kolejną edycję, 11. edycję konferencji Paradygmaty w naukach o zarządzaniu. Jest to konferencja, pomimo że w tytule jest zarządzanie, jest interdyscyplinarną konferencją, bo zarządzanie mamy we wszystkim, i w służbie zdrowia, i w bezpieczeństwie, i w rolnictwie, i w budownictwie. Więc to jest taka interdyscyplinarna konferencja, którą będziemy organizowali, która się odbędzie we wrześniu, i na tą konferencję już mamy zapowiedzianych profesorów z całej Polski, ale także z uczelni zagranicznych, z Hiszpanii, ze Słowacji. Zobaczymy jeszcze inne kraje też będą pomału potwierdzały
obecność. Bo tytuł międzynarodowa tak zobowiązuje.
Tak jest, więc to będzie to wydarzenie. No i oczywiście plus planujemy taki rajd rowerowy 30 km na 30 lat uczelni. Też myślę, że to we wrześniu będzie się odbywało. No i inauguracja, ta, która będzie taką uroczystą inauguracją, i po inauguracji będziemy organizowali bal w zasadzie nie absolwenta, tylko dla wszystkich gości i absolwentów i pracowników. Myślę, że ten moment tego 30-lecia no jest warty podkreślenia, tak? Uczelnia, tak jak powiedziałem, wpisała się tutaj w region, wiele rzeczy zrobiła. Przypomnę chociażby to, czym wszyscy sobie goście robią zdjęcia, ławeczka Hanki Bielickiej, to jest inicjatywa naszego prezydenta, poprzedniego rektora, pana profesora Romana Englera. Ta ławeczka jest, jak się jest na rynku w Łomży, to widać, że I mieszkańcy, ale także goście chętnie sobie tam zdjęcie robią. Są pewne rzeczy, które dzięki uczelni zafunkcjonowały, i myślę, że to jest ważne, że miasto Łomża ma to szczęście, jako jedno z nielicznych miast powiatowych, że ma aż 4 uczelnie. Jest miastem niespotykanym, można by powiedzieć, na mapie naszego kraju, i my to wiemy, bo jak przyjeżdżają do nas profesorowie nawet z dużych uczelni i z dużych miast, z dużych ośrodków akademickich, to są zdziwieni, gdy im mówimy, że w Łomży funkcjonują 4 uczelnie, i to z powodzeniem.
60 tysięcy mieszkańców, no to stosunkowo nie średniej wielkości miasto.
No tak, ale jest to nadal miasto powiatowe, miasto, które jak wiele, bo 139 miast w Polsce traci funkcje społeczne i gospodarcze, jest na liście miast ministerstwa tego typu, i no już raczej dużo poniżej 60 tysięcy, jak wszystkie miasta powiatowe, ma problem z wyludnianiem się. Także to jest mimo wszystko dzięki temu, że te uczelnie są, proszę zauważyć, tu mnóstwo młodych ludzi przyjeżdża, którzy nawet jeżeli przyjeżdżają na studia niestacjonarne w weekendy, to jednak pozostawiają ten ślad swój tutaj na miejscu, tak? Bo oni korzystają nie tylko z usług uczelni, ale także z usług restauracji i wielu innych instytucji, kupują, przy okazji robią zakupy, więc wszyscy na tym korzystają.
Korzystają też z komunikacji miejskiej. Zapewne są tacy. Miasto proponuje darmowe przejazdy komunikacją miejską właśnie studentom, ale nie wszystkim. Wasi studenci Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży z tego nie skorzystają.
No właśnie, i tu jest, no można by powiedzieć, tak trochę przykro, że inicjatywa bardzo cenna, którą można pogratulować panu prezydentowi, jak czytałem pierwsze zdanie, to tylko przyklasnąć, że studenci z Łomży będą jeździli za darmo komunikacją miejską. A niestety no, nie do końca zgadzam się z tą podejściem, i że tylko uczelni publicznej mogą z tego korzystać, ponieważ to nie otrzymuje żadna uczelnia wsparcia, tylko młodzi ludzie, którzy... Przypomnę, że w Łomży mamy, to co już powiedziałem, 4 uczelnie. W tym mamy uczelnię najstarszą w Łomży, Wyższe Seminarium Duchowne. Dlaczego ci studenci nie mają korzystać z tej możliwości? Uważam, że wszyscy powinni mieć możliwość skorzystania. Myślę, że to nie byłoby zbyt dużym obciążeniem dla budżetu miasta, jeżeli by każdy student, który studiuje w Łomży, który ma legitymację potwierdzającą, że studiuje w Łomży, mógłby korzystać z usług komunikacji miejskiej. No, tak jak mówię, jest nam przykro, mam nadzieję, że refleksja jakaś nastąpi, i to zostanie jak gdyby objęci zostaną wszyscy studenci, nie tylko jednej uczelni. Oczywiście bardzo cenimy sobie Akademię Łomżyńską. W jakimś tam zakresie współpracujemy, odwiedzamy się przy okazji inauguracji. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, ani nikomu to nie pomaga, ani nikomu nie przeszkadza, gdyby wszyscy studenci mogli z tego korzystać.
A może po prostu trzeba porozmawiać? Może trzeba wystosować pismo? Może trzeba się spotkać?
Ja myślę, że to jest... Nie mówię nie, tak? Nie mówię nie przy okazji, tylko to znowu nie jest Warszawa, że... Nie wiemy, ile jest uczelni w Łomży, prawda? Myślę, że inicjatywa bardzo cenna, ale prosiłbym pana prezydenta, żeby rozważyć także objęcie pozostałych uczelni, bo to nie chodzi tylko o naszych studentów Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych, ale przecież są jeszcze inne uczelnie w mieście i myślę, że warto docenić także tych młodych ludzi, którzy... Bardzo, można by powiedzieć, w większości przyjeżdżają na studia samochodami, ale część z nich prawdopodobnie korzysta z usług, przynajmniej w jakimś tam zakresie komunikacji miejskiej.
I dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Dr Ireneusz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, był naszym gościem.
Dziękuję ślicznie i życzę miłego dnia radiosłuchaczom i proszę bezpiecznie poruszać się, bo chodniki są śliskie, woda płynie.
Uważajmy.
Nasz gość dnia.